Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Prezydent Andrzej Duda zdecydował już, komu powierzy misję tworzenia rządu. Orędzie w tej sprawie ma być wieczorem i od tego zaczniemy dzisiejsze gry polityczne. Przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry, a gośćmi Polskiego Radia Białystok są wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz poseł Lewicy Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy jeszcze wprawdzie przed orędziem. Decyzji prezydenta nie znamy, ale może jednak można już coś podejrzewać. Czego spodziewa się zasiadający w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego Dariusz Piątkowski?
Pan prezydent pogłosi decyzję w sprawie tego, kogo desygnuje na kandydata na premiera rządu. Nie wiemy, jaka to będzie ostatecznie decyzja. Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, iż pan prezydent, tak jak zapowiadał, w swoim pierwszym kroku wskaże kandydata z partii, która uzyskała najlepszy wynik w wyborach, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Tak działo się także w poprzednich latach i prawdopodobnie dziś taką decyzję, mam nadzieję, pan prezydent ogłosi, uzasadni, dlaczego takiego wyboru dokonał. Rozmawiał przecież z politykami wszystkich klubów parlamentarnych, które będą zasiadały w tej kadencji Sejmu i ta decyzja, którą dziś ogłosi, będzie wynikała z tych rozmów. To ostatecznie pan prezydent będzie decydował, kogo wskaże jako kandydata na premiera. To jest jego osobista prerogatywa.
A czy macie wystarczająco dużo sił, by podnieść te rękawice, skoro nie macie większości w Sejmie? Chyba, że coś się zadziało i macie.
Jako ugrupowanie nie zdobyliśmy takiej liczby mandatów, które by pozwoliły na samodzielne sprawowanie rządów, tak jak to było w dwóch poprzednich kadencjach, ale przecież przez wiele lat w dziejach III Rzeczypospolitej rządy nie były tworzone przez jedną partię, tylko przez koalicję. Ten pierwszy krok pana prezydenta, zobaczymy, czy jeżeli byłaby to osoba pochodząca z Prawa i Sprawiedliwości, na pewno rozpoczęłaby rozmowę na temat stworzenia większości parlamentarnej. Ten przyszły kandydat ma przecież 2 tygodnie na to, aby stworzyć większość, aby przedstawić exposé, czyli program działania rządu na najbliższą kadencję. Gdyby nawet ten krok się nie udał, to pozostają jeszcze 2 kolejne kroki mówiące o tym, w jakich warunkach można sformować rząd.
A czy nadal kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości jest Mateusz Morawiecki?
Wydaje się to oczywiste, chociaż nie wiem, czy w ostatnim czasie zapadały jakieś decyzje władz partyjnych, ale wydaje się to kandydatura oczywista.
Jakiej decyzji prezydenta spodziewa się Paweł Krutul z Lewicy, która ma tworzyć koalicję z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą?
Mam nadzieję, pani redaktor, drodzy państwo, że zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda podejmie taką decyzję, że tak jak zadecydowali Polacy, ponad 11,5 miliona głosów oddanych na opozycję, że 248 głosów w Sejmie to jest więcej niż 194, które uzyskało Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi koalicjantami i że przy tej sytuacji, gdzie jesteśmy krajem przyfrontowym, powierzy tworzenie rządu premierowi, przyszłemu premierowi, bo tutaj mamy zgodność na opozycji, że premierem będzie Donald Tusk i że to wszystko ruszy z kopyta, bo to nie czas i miejsce na jakieś przepychanki, ale oczywiście prezydent ma taką możliwość, ale mam nadzieję, że tutaj właśnie ze względu na dobro naszego kraju, na bezpieczeństwo naszego kraju podejmie tą decyzję taką, że pozwoli tworzyć rząd opozycji, która wygrała wspólnie te wybory.
Podkreśla pan to, że Polacy w większości wybrali opozycję. Tymczasem nie było takiego komitetu wyborczego jak opozycja. Polacy głosowali na poszczególne partie.
Dobrze, to pani redaktor to uściśle, że tutaj była Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica i wspólnie uzyskaliśmy ponad 11,5 miliona głosów, co nam dało 248 mandatów i chcemy budować przyszły rząd wspólnie.
A co z umową koalicyjną Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Lewicy? Ryszard Petru mówił, że to będzie w granicach czwartku, piątku taka umowa gotowa.
Ja z tego co wiem, że już ta umowa w zasadzie jest gotowa, tylko że tutaj wam pan prezydent dzisiaj się dowiedzieliśmy, że wygłosi to orędzie i czekamy na decyzję, po jakie pan prezydent tutaj, że tak powiem, nam przedstawi, w którym kierunku będziemy szli. My jesteśmy, tutaj już się porozumieliśmy co do składu, kto będzie, jakie ministerstwo, że tak powiem, z tych koalicjantów miał, ale to przedstawią niebawem nasi szefowie naszych ugrupowań na wspólnym konferencji. Państwo dziennikarze i cała opinia publiczna się o tym oczywiście dowie. Czekamy, co dzisiaj powie pan prezydent zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda.
Bez względu na to, kto poprowadzi nowy rząd, to na czym nowy rząd powinien się skupić w pierwszej kolejności? Poseł Dariusz Piątkowski.
Jedno z pierwszych zadań rządu to dalsze prace nad projektem budżetu państwa. Wstępny projekt budżetu był już przedstawiony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To będzie bez względu na to, kto będzie premierem, jaki będzie skład rządu, to będzie dokument, na którym przyszły Sejm będzie pracował. Po drugie, trzeba utrzymać ten wzrost gospodarczy, który miał miejsce w ostatnich latach i takie są prognozy na kolejne miesiące. Na pewno elementem, o którym przyszły rząd musi myśleć, to jest kwestia reagowania na możliwe wzrosty cen energii i cen ciepła. Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach przygotował kilka tarcz, które były osłoną dla przedsiębiorców, dla zwykłych obywateli przed sytuacjami kryzysowymi związanymi z pandemią, potem z wojną na Ukrainie i tymi wzrostami cen energii i cen ciepła. Te tarcze, które jeszcze w tej chwili obowiązują i dotyczą zwykłych Polaków, obowiązują do końca roku. Trzeba będzie więc podjąć szybkie decyzje o tym, czy tego typu działania osłonowe należałoby przedłużać, czy nie. No i kolejne zadania związane z Unią Europejską. Przypomnę naszym słuchaczom, którzy być może tego nie wiedzą, że trwają w tej chwili intensywne prace nad zmianami traktatów, które tak naprawdę odbierają suwerenność państwom członkowskim i tu polski rząd powinien ewidentnie stać na stanowisku obrony suwerenności naszego państwa i to będzie jedno z ważnych zadań w najbliższych miesiącach.
Jakie zadanie przed nowym rządem widzi Paweł Krutul z Lewicy?
Przede wszystkim musimy wiedzieć, które ugrupowania, za które ministerstwo odpowiada. Na pewno polityka socjalna, czy 500 plus będzie utrzymana, tak jak mówiła w kampanii wyborczej Lewica. My jesteśmy gwarantem, żeby te świadczenia pozostały. Chcielibyśmy, żeby nie było już, że tak powiem, 13, 14, tylko żeby było dwa razy w roku waloryzacja emerytur, żeby emeryci wiedzieli i mogli sobie planować swój budżet bez względu na łaskę czy nie łaskę decyzji obecnego rządu. To są bardzo ważne rzeczy socjalne. Oczywiście bezpieczeństwo, tutaj dalej jesteśmy krajem przyfrontowym i dalej cały czas trwa konflikt na Ukrainie. Tak samo mamy niespokojną sytuację, jeżeli chodzi o Białoruś. To są te tematy o bezpieczeństwie militarnym, ale również bezpieczeństwo ekonomiczne i tutaj o czym pan minister wspomniał, traktaty. Ja nie ze wszystkimi tymi zapisami, które są proponowane, się zgadzam, choćby jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, stworzenie wspólnej armii. Uważam, że najmocniejszym, najsilniejszym paktem militarnym jest pakt północnoatlantycki, do którego Lewica wprowadziła nasz kraj i nie ma bezpieczniejszego na tą chwilę zabezpieczenia dla interesów militarnych, bezpieczeństwa Polski położonej w tak newralgicznym punkcie na mapie Europy. To jest bardzo ważne i istotne.
Czyli uważa pan, że nowy rząd powinien iść tą samą drogą, którą objęło już Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o przeciwstawianie się proponowanym traktatom unijnym, które ograniczają suwerenność Polski?
Ja nie mówię, że wszystkie w czambuł trzeba krytykować, ale mówię te, które również chodzi o politykę zagraniczną. Tutaj każdy kraj w Unii Europejskiej, bo to jest traktat dotyczący Unii Europejskiej, powinien być przez swój kraj suwerennie reprezentowany. Tak samo jeżeli chodzi o decyzje, jeżeli chodzi o lasy, to uważam, że to też powinno być reprezentowane przez dany kraj, tu gdzie ten drzewostan się znajduje, a nie żeby jakiś urzędnik podejmował decyzje.
Jaki obszar ma być zalesiany, a jaki karczowany?
My wiemy o tym lepiej. Potrzebny jest lepszy dialog. My również jako Lewica chcielibyśmy, żeby było więcej parków narodowych, w naszym kraju, ale do tego potrzebny jest dialog między mieszkańcami a samorządem i jesteśmy tutaj otwarci na wszelakie propozycje.
A jeżeli chodzi o tarczę antykryzysową, jak tutaj pomóc Polakom, bo inflacja cały czas utrzymuje się na dość wysokim poziomie.
Tutaj jednym z tych czynników, o których, żeby inflacja spadała, jest oczywiście ściągnięcie środków z KPO. Obiecywaliśmy, że to się wydarzy, także czekamy na decyzję.
A jaki wpływ pieniądze z KPO mają na inflację, na obniżenie inflacji?
Ogromny wpływ mają na obniżenie inflacji, bo to są inwestycje, które będą wpompowane miliardy złotych w polską gospodarkę. To da dodatkowe miejsca pracy, zatrudnienie. To da bezpieczeństwo dla naszych małych ojczyzn. To jest bardzo ważne, ale żeby to się jak najszybciej ziściło, potrzebujemy decyzji pana prezydenta, że powierza nam tworzenie rządu i wtedy możemy brać całą odpowiedzialność za politykę zagraniczną nowego powołanego rządu.
Dzisiaj jeszcze nie wiemy, jaka ewentualnie byłaby polityka takiego rządu tworzonego przez koalicję, o której wspominał pan poseł, bo część przynajmniej rzeczy, o których pan poseł przed chwilą mówił, jest zupełnie inaczej przedstawiana przez polityków Platformy Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi. Choćby te sprawy dotyczące polityki socjalnej, one są bardzo rozbieżnie interpretowane przez polityków tej koalicji. Ta koalicja nie ma więc na razie jeszcze żadnego spójnego programu działania. Na razie łączyło je tylko i wyłącznie niechęć do Prawa i Sprawiedliwości.
Skoro jest tyle niewiadomych, to można się spodziewać, że prezydent Andrzej Duda jednak powierzy misję tworzenia rządu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości?
Bardzo możliwe. My na to liczymy. Uważamy, że to jest naturalny krok. To jest ugrupowanie, które zwyciężyło w tych wyborach. Wiem, że inne ugrupowania myślą o koalicji, ale na razie tej koalicji jeszcze ciągle nie ma. Nie ma podstaw programowych. Przypomnę, że jeszcze niedawno, gdy w ramach Zjednoczonej Prawicy rozmawiano choćby o tym, jakie teki mają objąć ludzie związani z poszczególnymi ugrupowaniami, to wtedy Koalicja Obywatelska czy część posłów Lewicy mówiła o targu nad stanowiskami, a dzisiaj pan poseł swobodnie o tym mówi i nie ma w tym nic drożnego. Ja też uważam, że to jest naturalna rzecz, tylko że trzeba przykładać tę samą miarę zarówno do siebie, jak i do przeciwników politycznych, a nagle inaczej mówi się o rozdziale stanowisk. Dziś to jest coś wspaniałego, coś, co jest czymś naturalnym, a gdy robiło to Prawo i Sprawiedliwość, to krzyczono, że jest to dzielenie łupów czy skok na stanowiska. To jest naturalne zjawisko po wyborach. Jeżeli ewentualnie zmienia się ugrupowanie, które miałoby tworzyć rząd, no to siłą rzeczy także trzeba rozmawiać o stanowiskach i jest to czymś naturalnym. Na razie jednak koalicja nie stworzyła jednolitego, spójnego programu. Jest wiele różnic programowych. W wielu tych samych sprawach padają różne rozwiązania.
Poseł Paweł Krutul.
Ja bym się, panie ministrze, o to nie martwił. Uważam, że tutaj się porozumiemy. Tutaj przede wszystkim piłeczka leży po stronie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Naprawdę byliśmy na tych spotkaniach. Każde z ugrupowań uczestniczyło w spotkaniach z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą. I my co do chociażby do nazwisk czy programów, to prezydent nie jest od tego. My jesteśmy od tego, żeby przekazać panu prezydentowi, że mamy większość i jesteśmy w stanie tą większość mieć w Sejmie i to gwarantujemy. Prawo i Sprawiedliwość na tą chwilę nie jest w stanie czegoś takiego przedstawić. Nikt państwu nie odbiera, że jako ugrupowanie zdobyliście 194 głosy, tak zadecydowali Polacy, ale my łącznie mamy 248 mandatów w parlamencie polskim, także uważamy, że kolejne przesuwanie tej daty, oczywiście do czego prezydent ma prawo, jest po prostu traceniem czasu w tej sytuacji, gdzie się znajdzie gdzie graniczymy z Ukrainą, z Białorusią i z tymi tematami, które są teraz na stole Unii Europejskiej, ale również z pozyskaniem środków z KPO, bo z nami nikt dopóki nie zostaniemy zaprzysiężeni i nie stworzymy rządu, to nie jesteśmy stroną w rozmowach z Unią Europejską.
A czy faktycznie pieniądze z KPO zależą od tego, kto będzie u steru rządów? Poseł Piątkowski.
Gdyby tak rzeczywiście było, to by oznaczało, że to, co mówili politycy unijni o jakichś kamieniach milowych, o rozwiązaniach prawnych, które są potrzebne do tego, aby uruchomić środki z KPO, były po prostu czystym kłamstwem. To były zagrania wyraźnie polityczne. ci, którzy dziś kierują Unią Europejską, także politycy niemieccy, francuscy, wyraźnie politycznie chcą dzielić pieniądze z Unii Europejskiej. I skoro dziś mówią, że łatwo można uruchomić bez spełniania tych tak zwanych kamieni milowych, to znaczy, że decyzje o nieprzyznawaniu środków przez jakiś czas Polsce były związane tylko i wyłącznie z niechęcią do decyzji Polaków, którzy zdecydowali o tym, jaka partia ma rządzić w Polsce przez kolejne lata. To pokazuje tylko, że Unia Europejska nie jest idealnym tworem, jak niektórzy próbują mówić. Nie warto słuchać tylko i wyłącznie polityków unijnych. W pierwszej kolejności polscy politycy powinni brać pod uwagę interes Polaków, interes naszego kraju i potem dopiero podejmować jakieś decyzje w Unii Europejskiej. Niestety politycy totalnej opozycji, mam wrażenie, że każdą decyzję Unii Europejskiej chcieliby zrealizować. Nawet tak absurdalne jak ta o zamykaniu elektrowni w Turowie. Zresztą część polityków Platformy nawet po wyborach mówiła już, że także tę decyzję trzeba zrealizować.
Co zrobi dzisiejsza opozycja, jeżeli będzie rządzić, żeby dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy?
Panie redaktor, panie ministrze, chciałem przypomnieć, że totalnie nic nie mogę. Minister Morawiecki na arenie międzynarodowej już odtrąbywał, że będą te środki z KPO. Już zamawialiście reklamy, przyczepy, które stały w Warszawie, które miały rozjechać się po kraju. Niestety nic z tego nie wyszło. I również chciałem przypomnieć, że ponad 900 dni dalej tych środków nie mamy. I również chciałem przypomnieć, że Lewica głosowała za tymi środkami w polskim parlamencie. Okazaliście się tutaj nieskuteczni, także proszę nie zwalać tego winy na opozycję.
Tutaj przede wszystkim Unii Europejskiej.
Tutaj osobą decyzyjną był premier Mateusz Morawiecki, nie polityk opozycyjny. Przez ponad 900 dni nie poradził sobie z tym problemem, a już obiecywał, że te środki będą płynęły do nas szerokim strumieniem. Także tutaj nic nie zrobiliście w tym temacie, bo nie ma tych środków.
A z jakich narzędzi skorzysta dzisiejsza opozycja, jeżeli będzie rządzić, żeby te pieniądze z KPO dostać?
Panie redaktor, my obiecaliśmy Polakom, że te pieniądze się staną, tylko czekamy teraz na ruch pana prezydenta, żeby zawierzył nam, że do tworzenia rządu. My jesteśmy do tego przygotowani i gotowi.
Unia te pieniądze przesłała?
Pani redaktor, trzeba spełnić te kamienie milowe, na które kraje europejskie się domówiły. Już część, duża lwia część krajów Unii Europejskiej z tych środków korzysta. Polska nie korzysta. Dlaczego? To jest wina rządów Prawa i Sprawiedliwości. Obiecaliśmy to Polakom i jak już powstanie rząd z obecnej opozycji, obiecujemy, że te środki jak najszybciej się znajdą i to nie będą miesiące, to będą tygodnie, które będą już w naszym kraju.
To znaczy, że kamienie milowe były jedną wielką ściemą, bo żeby część tych kamieni milowych spełnić, to trzeba przyjąć pakiety ustaw, które by spełniały żądania Unii Europejskiej. Po drugie, pan poseł powiedział, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej korzystają z KPO, co jest prawda, więc nie tylko i wyłącznie Polska. I po trzecie, jeżeli decyzja ma zapaść tuż po powołaniu ewentualnego rządu tej koalicji, która jest dzisiaj opozycją, to jeszcze raz powtórzę, to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, że politycy Unii Europejskiej tak naprawdę nie tworzyli żadnych systemowych rozwiązań, które pozwalałyby na korzystanie z KPO, a tylko i wyłącznie były to decyzje polityczne uwarunkowane tym, kogo lubią, a kogo nie lubią politycznie. Premier Morawiecki robił to wszystko, co można było zrobić, aby odblokować środki z Unii Europejskiej i mówił wyraźnie o tym, że te środki Polsce się należą i to jest kwestia czasu, kiedy te środki wpłyną do Polski, więc spokojnie te środki na pewno będą w Polsce.
Panie ministrze, ponad 900 dni nie świadczy zbyt dobrze premierze polskiego rządu.
Nie, tylko źle świadczy Unii Europejskiej, panie pośle.
Tylko i wyłącznie o nim, bo przy stole ani ja nie siedział, ani pani redaktor, ani pan minister, a pan premier Mateusz Morawiecki mówił, że już te pieniądze, środki płyną do naszego kraju.
Nie, mówił, że niedługo będą.
Tak, i dlatego zamawiał reklamy.
Sam pan poseł przed chwilą mówił, że te środki będą, więc czy chcąc, czy nie, pan poseł potwierdza słowa pana premiera.
Nie, panie ministrze, jeżeli ponad 900 dni nie ma tych środków, a premier Mateusz Morawiecki już mówił, że będą lada dzień i zamawiał już pod tym tytuł reklamy, propagandę, no to chyba jest nieudacznikiem politycznym, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną reprezentującą nasz kraj na arenie międzynarodowej. No to są
jeszcze
fakty,
raz,
to są cyfry. To
dobrze,
są cyfry.
Ale to jeszcze raz powtórzmy.
To ile trzeba? 9 tysięcy dni?
Decyzja o wypłacie środków z planu programu odbudowy zapada w Unii Europejskiej, to politycy Unii Europejskiej decydują o tym, czy te środki są wypłacane, czy nie. Premier Morawiecki mówił o tym, że niedługo te środki zostaną uruchomione i one, sam pan poseł przed chwilą mówił, że one na pewno będą uruchomione, więc to jest w pewnym sensie słowa pana premiera się sprawdzą. Ale drugi element. Proszę zwrócić również uwagę na to, że troszkę przeceniacie moim zdaniem znaczenie środków z KPO, bo przeliczając to na te kilka najbliższych lat, w których moglibyśmy z tych środków skorzystać, to będzie zaledwie kilkanaście miliardów złotych rocznie, a więc nie są to pieniądze, które, że tak powiem, powalają. My dzięki oszczędnościom i dzięki polityce fiskalnej, która pozwoliła uszczelnić system podatkowy, zlikwidowała niemal dziurę VAT-owską, doprowadziliśmy do tego, że setki miliardów złotych dodatkowo trafiły do budżetu. I to jest prawdziwy powód rozwoju gospodarczego, a nie mityczne środki z Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast my oczywiście nie mamy nic przeciwko temu, aby te środki wpłynęły do Polski. Polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości zaplanował, na co te pieniądze mają być przeznaczone. I tak jak w innych krajach unijnych, także w Polsce. Pierwsze wydatki są finansowane z budżetu państwa, a potem refinansowane z budżetu w ramach tego programu odbudowy. Między innymi laptopy dla czwartoklasistów. To są także środki z KPO.
Ale nie ma tańszego pieniądza teraz w Europie i na świecie tak oprocentowanego jak środki z KPO, których dalej nie korzystam.
A ja bym powróciła jeszcze do tego systemu uszczelniania VAT-u. On się sprawdził i rozumiem, że dalej będzie działał. Coś jest już wprowadzone i tu nie ma potrzeby zmiany tego.
Pani redaktor, ja przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, kto przykładowo, pierwszy tak przykład z brzegu, którzy politycy związani z Prawa i Sprawiedliwości, czy działacze na przykład, napchali sobie kieszenie na budowie elektrociepłowni Widno w Ostrołęce. Blisko 2 miliardy złotych. Cisza. 2 miliardy złotych. Cisza. No ja mam nadzieję, że nowy rząd, że powstaną komisje śledcze, że prokuratura będzie ścigała do skutku i będzie wypalała gorącym żelazem te osoby, które sobie napchały kieszenie. Blisko 2 miliardy złotych z polskich podatników. To jest niedopuszczalne.
Panie pośle.
Po pierwsze, mam nadzieję, że rzeczywiście polska prokuratura, polskie sądownictwo i polskie prawo będzie działało według standardów demokratycznych, a nie tak jak zapowiadał Donald Tusk, że nieważne są ustawy, nieważna jest konstytucja, ważna jest wola polityczna i jacyś silni mężczyźni, którzy będą choćby wyprowadzali jakichś urzędników, których kadencja trwa jeszcze przez kolejne kilka lat. To jest po pierwsze. Mam nadzieję, że pan poseł potwierdzi, że ewentualnie, gdy będziecie tworzyli rząd, to Lewica będzie stała na straży tego, aby przepisy prawa i konstytucja były w Polsce nadal obowiązujące, a nie były tylko i wyłącznie hasłem, które wykrzykiwano podczas manifestacji opozycyjnych. Po drugie, każde działanie, które było niezgodne z prawem, bez względu na to, jaki polityk taki czyn popełnił, powinno być ścigane przez prawo. Jeżeli państwo, niezależna prokuratura, sądy uznają, że ktoś popełnił przestępstwo, no to będą orzeczenia sądu, które będą o tym decydowały. Natomiast ja wyraźnie jeszcze mówię, że doprowadziliśmy do rozwoju gospodarczego Polski głównie dzięki naszym zasobom krajowym. Dzięki temu, że uszczelniliśmy system podatkowy, kilkaset miliardów złotych, zamiast płynąć do nieuczciwych przedsiębiorców, ale także nieuczciwych polityków, takich jak Sławomir Nowak, któremu zarzucono wielokrotne czyny łapówkarskie, czy chociażby pan marszałek Grodzki, na którym ciążą zarzuty, ale nie można mu ich postawić, bo chowa się za immunitetem, i kilku innych posłów z tej przyszłej koalicji, która ma razem z pana ugrupowaniem tworzyć przyszły rząd, jakoś nie spieszą się do tego, aby poddać się osądowi wymiaru sprawiedliwości, bo jeżeli są to osoby niewinne, to po co chowają się za immunitet? Przecież wolne sądy, o które tak mocno walczyliście, wydadzą wyrok, który albo uniewinni, albo uzna, że zarzuty prokuratury są przynajmniej częściowo zasadne i wtedy wyda jakieś orzeczenie skazujące. Dlaczego pozwalacie na to, aby niektórzy politycy związani przyszłą koalicją nie chcieli poddać się osądowi wymiaru sprawiedliwości? No, pan widzi jakieś błędy po stronie prawicy i być może one tam są. Uważam, że sądy i prokuratura powinny zajmować się każdym, kto sprzeniewierzył środki publiczne i stosownie do stawianych zarzutów powinna taka osoba ponieść karę, ale niech to będzie równomiernie stosowane po obu stronach.
Tu chyba nie ma żadnego sporu w tej kwestii.
No ale panie ministrze, to nie trzeba daleko szukać. Miał pan na listach swojej partii również takie osoby, które od 8 lat mają sprawy w prokuraturze i dalej wyroki nie zapadają. To chyba też jest jakiś parasol ochronny, mogłoby się wydawać, nad politykami Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o takich rzeczach, że powinno być to wypalane gorącym żelazem,
ale
a nie przenoszone.
Ale my się z tym zgadzamy.
Ale panie ministrze, z prokuratury do prokuratury w Polsce jest ta sprawa przenoszona.
Tylko proszę pamiętać o tym, że to nie prokuratorzy wydają wyroki. Prokuratorzy zbierają tylko i wyłącznie dowody, tak aby w sądzie przedstawić akt oskarżenia, który obroni się potem w trakcie postępowania sądowego.
Dzisiejsza opozycja zapowiada między innymi zmiany w edukacji w polskim szkolnictwie.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Czy polska szkoła się zmieni, jeśli będzie rządzić koalicja Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy?
Myślę, że na pewno się zmieni. Będą za to odpowiadały osoby, które podejrzewam w Komisji Edukacji w Sejmie pracowały, czy też bezpośrednio były z tą tematyką związane. No na razie jest w stole, Lewica również o to walczy w pakcie koalicyjnym, żebyśmy Ministerstwo Edukacji otrzymali. Jeszcze do końca nie jest wiadomo. Myślę, że w ciągu 2-3 dni będziemy widzieli, które z tych partii budujących przyszłą koalicję to ministerstwo dostanie. My byśmy bardzo chcieli, myśmy w kampanii również postulowali za kwestiami, które chcielibyśmy zmieniać, ale konkretnie jeszcze pani redaktor, państwu nie odpowiem, która z tych partii będzie Ministerstwem Edukacji zawiadywała, żeby nie być gołosłownym.
A macie w planach zmianę edukacji, w sensie likwidacji niektórych przedmiotów albo dołożenie nowych? Co z przedmiotem teraźniejszość i historia? Ewentualnie ze spornym podręcznikiem?
Mamy oczywiście takie plany. My również jako Lewica tutaj głośno mówiliśmy o wyprowadzeniu religii ze szkoły i to był nasz postulat, o której w kampanii, nawet przed kampanią, po czasie 9. kadencji Sejmu żeśmy mówili. Ale zobaczymy, komu to przypadnie, bo wtedy te osoby wezmą za to pełną odpowiedzialność. No na pewno nie będziemy tutaj nawet, żeby to przypadło Lewicy, czy PSL-owi, czy Polsce 2050, czy Koalicji Obywatelskiej, będziemy pewne kwestie musieli wspólnie uzgadniać i je wprowadzać w życie. Każda z partii ma postulaty, które mają zmienić również wycofanie tego podręcznika, o którym pani redaktor powiedziała. Lewica też za tym, o tym w kampanii wyborczej mówiła.
No to skoro mówimy o jedynym podręczniku do jednego tylko przedmiotu, to musielibyście państwo zmienić zupełnie system dopuszczania podręczników w Polsce, jak rozumiem, z powodów politycznych, tylko i wyłącznie dlatego, że państwu jakiś podręcznik się nie podoba, przynajmniej fragmenty tego podręcznika, to chcecie ten podręcznik nie dopuścić do funkcjonowania w szkołach, chociaż eksperci uznali, że spełnia on wszystkie normy, jest zgodny z podstawami programowymi. No to już jest wyraźne działanie polityczne i państwo, którzy mówili o odpolitycznieniu szkoły, zaczynacie właśnie od wprowadzania bardzo mocno polityki do szkół. Ja tylko przypomnę, że w ciągu tych 8 lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, doprowadziliśmy do dobrej i dobrze przyjmowanej przez rodziców, nauczycieli i uczniów reform, takich jak likwidacja gimnazjów i wydłużenie nauki w szkołach średnich oraz szkołach podstawowych. Przywróciliśmy wybór rodziców, czy przed 7 rokiem życia dziecko rozpoczyna edukację szkolną, czy nie. Państwa koalicjanci chcieli przymusowo dzieci 6-letnie już wcielić do szkoły. Przeciwko temu protestowała zdecydowana większość rodziców. Doprowadziliśmy do tego, że dziś w historii najnowszej uczą się wszyscy uczniowie w szkołach średnich, a nie tylko i wyłącznie wybrani, ci, którzy wybierali profil humanistyczny, gdzie historia była na poziomie rozszerzonym. I dzięki temu stopniowo likwidujemy niewiedzę historyczną, która przez ostatnie kilkanaście lat funkcjonowała w polskich szkołach, co jest pozostałością po gimnazjach. Doprowadziliśmy także bezprecedensowo do tego, że dofinansowano szkoły w Polsce. Program Laboratoria Przyszłości to ponad 1 mld zł zainwestowanych w wyposażenie szkół. Kilka miliardów złotych dodatkowo z Polskiego Ładu na remonty, wyposażenia i budowy nowych szkół, które są ciągle potrzebne, bo w wielu miejscach w Polsce przeprowadzają się ludzie i potrzeba budowy nowych szkół, a samorządy nie były w stanie tego zrobić. To także ciekawe programy, które pozwalają młodzieży chociażby inaczej poznawać naszą historię, tradycję i kulturę. Mam tu na myśli program Poznaj Polskę, cieszący się ogromną popularnością, który warto kontynuować. Stąd moim zdaniem nie ma miejsca na rewolucji w edukacji. Możemy oczywiście rozmawiać, bo są także pewne zagrożenia i niebezpieczeństwa i o tym trzeba rozmawiać, ale choćby badania międzynarodowe potwierdzają, że poziom nauczania w polskich szkołach należy do najwyższych w Europie, najwyższych na świecie.
Komentatorzy niemieccy są wprost zachwyceni.
I to wręcz potwierdzają także badania międzynarodowe, gdzie polskie szkoły, polscy uczniowie wypadają są wśród najlepszych na świecie. I chciałbym, aby polska edukacja za kilka kolejnych lat mogła równie spokojnie powiedzieć, że jest jedną z najlepszych na świecie. Obyście tego nie zepsuli, jeżeli będziecie rządzili.
A jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, czy wdroży pomysł lewicy, by były darmowe posiłki w szkołach dla wszystkich?
My w dużej mierze już to przeprowadziliśmy, ponieważ liczba uczniów, która korzysta z darmowych posiłków, znacznie wzrosła. My wprowadzając programy socjalne, o których pan poseł mówił, że mam nadzieję, że nie będą ich likwidowali, mam tu na myśli program 500, a niedługo 800+, doprowadziły do tego, że zlikwidowaliśmy niemal ubóstwo wśród dzieci. Dziś więc te dzieci pochodzące z rodzin biedniejszych mają prawo do bezpłatnych posiłków. Czy wszystkim mamy fundować? Być może. Jest to jeden z elementów, o którym warto rozmawiać, ale on na pewno zasadniczo nie zmienia tego, co się dzieje w polskiej szkole.
Jeżeli chodzi o zagrożenie ubóstwem wśród dzieci, to Polska jest jednak na 7. miejscu w Europie. Co powinien zrobić rząd, by ten wskaźnik poprawić, by była na 1. miejscu? Proszę bardzo, Paweł Krutul.
Przede wszystkim my powinniśmy starać się tutaj poprawić, jeżeli chodzi o dzietność, bo tutaj mamy dramatyczne wskaźniki, jeżeli chodzi o historyczny nasz kraj i tutaj uważam, że ponad wszystkimi podziałami powinniśmy wprowadzić takie programy i korzystać z takich rozwiązań i oczywiście powrócić do tego dofinansowania medycznej metody in vitro z budżetu państwa, bo ona jest póki co najskuteczniejsza, jeżeli chodzi o metody medyczne i to powinno być jednym ze wskaźników. Chciałem przypomnieć choćby, że w zeszłym roku urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej. Polska się kurczy, Polska już nawet nie jest 37-milionowym krajem i to powinniśmy jak najwięcej środków i rozwiązań wprowadzić, żeby zachęcić pary, małżeństwa do posiadania dzieci w ogóle, albo żeby posiadać ich więcej. I tutaj są potrzebne do tego przedszkola, żłobki, żeby to wszystko było w takiej ilości odpowiadającej, żeby matka, ojciec nie musieli się martwić, że ich pociecha nie będzie miała miejsca do chęci oddania ich do przedszkola czy do żłobka. Również w szkole my jesteśmy za tym, żeby faktycznie wszystkim dzieciom należał się posiłek, bo dzieci, które już są w naszym kraju, są największym dobrem, jakie posiadamy i powinniśmy o ich wychowanie, o ich zdrowie i jakość tych posiłków jak najbardziej dbać, bo bez dzieci, dodatkowych wzrostu urodzeń dzieci, Polska, Europa również się starzeje i to powinniśmy jak największy nacisk na to postawić.
Tak, ale co Koalicja Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy ma do zaproponowania, by ten wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród dzieci był jeszcze mniejszy w Polsce?
Przede wszystkim musimy docierać do tych osób, które sobie nie radzą, żeby dzieci na tym jak najmniej cierpiały. Nie jest to prosty proces, nie jest to łatwe, ale nie możemy pozwolić na to, przede wszystkim dzieci, które uczęszczają do szkoły, żeby chodziły głodne, bo takie przypadki w naszym kraju są i musimy tego uniknąć, bo to, tak jak powiedziałem 2 minuty wcześniej, nie ma ważniejszej rzeczy niż nasze rzeczy. Może jeżeli chodzi o dzieci, one są dla nas najważniejsze, najistotniejsze i o ich powinniśmy bezpieczeństwo i wychowanie i wyżywienie dbać w pierwszej kolejności, bez względu, uważam, na barwy polityczne obecnego, przyszłego i przyszłych przyszłych sejmów, to powinno dla nas być priorytetowe i również jeżeli chodzi o demografię, bo jest w tragicznym stanie.
Jeżeli chodzi o dzieci, to też bardzo ważne jest, by ich rodzice mieli pracę i co nowy rząd będzie dalej robić, by utrzymać tą dobrą pozycję albo jeszcze polepszyć. Ostatnie dane Eurostatu, drugie miejsce w Europie, jeżeli chodzi o bezrobocie.
I to jest jeden z elementów, który jest odpowiedzią na to, jak zlikwidować ubóstwo wśród dzieci, bo to od zamożności rodziców zależy, czy te dzieci na jakim poziomie ekonomicznym żyją.
I czy będą się rodzić.
Po drugie, samo zwiększenie liczby dzieci nie zlikwiduje ubóstwa, wbrew temu, co pan poseł mówił, aczkolwiek uważam, że to jest jedno z najważniejszych wyzwań, które stoi przed polskim państwem i trzeba wszelkimi środkami zachęcić młodych ludzi do tego, aby posiadali dzieci. I nie metoda in vitro, tylko zmiany mentalne, kulturowe mogą doprowadzić do tego, że liczba urodzeń w Polsce się zwiększy, bo dziś mamy niestety od wielu lat już tendencję do tego, aby po pierwsze dosyć późno kobiety zachodziły w ciążę, co oznacza, że statystycznie i lekarze o tym mówią, trudniej im rodzić dzieci, im później rozpoczynają macierzyństwo. Po drugie, mimo tego, że wprowadziliśmy szereg zachęt socjalnych, ekonomicznych, związanych z urodzeniem dziecka, między innymi program 500 i 800+, niedługo, ale także inne programy, to nie udało nam się zmienić tego nastawienia młodych ludzi. In vitro jest raczej próbą leczenia bezpłodności u osób, które mają jakieś problemy zdrowotne, bądź w dosyć późnym wieku chciałyby się zdecydować na posiadanie dziecka i to nie rozwiąże całościowo tego problemu. Tutaj trzeba próbować doprowadzić do zmiany mentalnej, bo przeszkód biologicznych nie ma, aby także dzisiaj Polki rodziły, a doświadczenia Polek, które mieszkają za granicą, pokazują, że tam chętniej rodzą niż w kraju. Stąd próbowaliśmy choćby przez programy, które pozwalały na budowę żłobków i przedszkoli. Po raz pierwszy od wielu lat w III Rzeczpospolitej wpłynęły duże pieniądze z budżetu państwa na to, aby powstawały żłobki i przedszkola. W wielu gminach po raz pierwszy powstało publiczne przedszkole albo publiczny żłobek. Mamy nadzieję, że długofalowo przyczyni się to do zwiększenia dzietności. Jeśli chodzi o bezrobocie, to jest jeden z sukcesów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z 12-procentowego bezrobocia za rządów Platformy Obywatelskiej doprowadziliśmy do tego, że dziś to przedsiębiorcy poszukują pracowników i dziś mamy raczej rynek pracownika, a nie rynek pracodawcy. Chcielibyśmy, aby utrzymane zostało ten niewielki poziom bezrobocia, bo zazdroszczą nam go inne kraje europejskie, na przykład młodzi Hiszpanie, tam bezrobocie sięga nawet 10% wśród tych, którzy kończą studia czy szkołę i nie mają zatrudnienia. Dlatego część z nich nawet przyjeżdża do Polski, bo tu jest dużo łatwiej znaleźć pracę niż w ich rodzinnym kraju. Doprowadziliśmy teraz po raz pierwszy do tego, że zaczynają Polacy wracać za granicę, bo widzą, że tutaj można żyć na podobnym, a czasami lepszym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej. I trzeba ten trend podtrzymywać. Obniżyliśmy podatki zarówno dla osób fizycznych i to bezprecedensowo. Nigdy nie było tak dużego obniżenia podatków płaconych przez osoby fizyczne, ale i także podatków płaconych przez przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby ten trend był utrzymany w kolejnej kadencji.
Nie zgodzę się z panem ministrem, jeżeli chodzi o medyczną metodę in vitro. Chciałem przypomnieć, że to właśnie w Białymstoku w 1987 roku urodziła się pierwsza dziewczynka Magda dzięki tej metodzie i powinniśmy my jako Podlasianie, my jako Białostoczanie być z tego bardzo dumni. Niestety w 2016 roku posłanki i posłowie Prawa i Sprawiedliwości podnieśli dłonie za tym, żeby ta metoda nie była finansowana z budżetu państwa. To było haniebne głosowanie dla państwa formacji. Powinniście się za to wstydzić, bo co powiecie parom, małżeństwom, które nie stać na tą metodę, która nie jest tanią metodą, żeby było finansowane, że nie stać ich na posiadanie dziecka. Przez to się rozchodzą te małżeństwa, te pary, bo mają problem kobiety z zajściem w ciążę. Kobiety coraz później zachodzą, zgadza się, jeżeli chodzi o pierwszą ciążę, ale to powinno państwo pomagać, a nie obcinać takie możliwości, bo to jest po prostu niedopuszczalne, bo chciałem przypomnieć, gdy ta metoda obowiązywała w naszym kraju przez 3 lata, to dzięki tej metodzie w naszym kraju urodziło się 30 tysięcy polskich dzieci. Niestety dzięki głosowaniom Prawa i Sprawiedliwości.
A ile dzieci rodzi się rocznie, panie
pośle?
Prawa
i Sprawiedliwości.
Ile dzieci rodzi się rocznie?
Mniej zamożnym parom czy małżeństwom po prostu w naszym kraju państwo się od nich odwróciło. I to jest haniebne. My powrócimy, żeby to dofinansowanie obowiązywało i o pary małżeństwa, które mają problem również finansowy i z zajściem kobiety w ciążę, żeby to państwo im gwarantowało.
Tylko panie pośle, dziś
ale dopóty, dopóki ustawy, pięć sekund, ustawy i głosowania są pod dyktat kleru, to tak to niestety wygląda. Nowy rząd na to nie pójdzie.
Na razie nic pan nie powiedział o bezrobociu i o tym, jak utrzymać się wzrost gospodarczy, ale mam nadzieję, że bez względu na to, jaki
będzie
rząd,
żeby się mniej dzieci rodziło,
udało się to utrzymać. To nie rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że spada liczba rodzących się dzieci, ale trendy demograficzne. Trendy demograficzne i kulturowe. Proszę pamiętać, że roczniki wyżu powojennego mamy już dawno za sobą i to mniejsza liczba kobiet dziś już dorosłych powoduje to, że dziś jest mniej dzieci. Jeżeli te kobiety coraz później podejmują decyzję o zajściu w ciążę,
to także... Panie pośle,
chciałam jeszcze o aborcję zapytać, ale...
panie pośle, to nie jakby...
To Mateusza Morawieckiego będzie zmienia zdanie.
Ale to nie liczba dokonanych zabiegów in vitro będzie decydowała o tym, czy w Polsce zmienimy trendy demograficzne, czy nie. Bo rocznie rodzi się kilkaset tysięcy dzieci i to od decyzji kobiet czy młodych par będzie zależało, czy będziemy mieli szansę się rozwijać, czy nie. Polski rząd robił te działania, które powinny pomóc, czyli przeznaczyliśmy duże pieniądze na placówki opieki nad małymi dziećmi, żłobki i przedszkola, o tym mówiłem, programy, które doprowadziły do budowy tysięcy przedszkoli, ale to trzeba coś robić, żeby to...
Samo
in vitro jakby sprawy nie rozwiąże, panie pośle. To jest zaklinanie
rzeczywistości. Ale waszym głosowaniem zabraliście możliwość posiadania dzieci z parą, które mają problem.
Ale panie pośle, to chce pan powiedzieć, że dziś in vitro decyduje o tym, czy Polka w ogóle może zajść w ciążę.
To jest postawienie
sprawy, ale panie pośle, proszę dać mi szansę dokończyć. Pan mówi o przypadkach, na szczęście ciągle jeszcze nielicznych, kiedy kobiety nie mogą zajść w ciążę. Z różnych powodów. Ale te powody to między innymi decyzja o tym, żeby pierwsza ciąża pojawiła się w dosyć późnym wieku. I dziś lekarze wyraźnie o tym mówią, bez względu na to, jakie mają poglądy polityczne, że taka decyzja związana z przemianami obyczajowymi, społecznymi i późnym macierzyństwem ma wyraźny wpływ na to, że te osoby mogą mieć kłopoty z posiadaniem dzieci. Ale przecież są dzieci
w domach dziecka. I żeby pomóc tym osobom, dlatego Lewica proponuje finansowanie metody in vitro z budżetu państwa.
Medycyna w 21 może w tym pomóc, ale
dziś można z tej metody korzystać. Nie ma przeszkód formalno-prawnych, aby z tej metody
finansowe są.
Które plany będą realizowane, które pójdą w odstawkę? Część odpowiedzi będziemy znać po wieczornym orędziu prezydenta Andrzeja Dudy. Dowiemy się, komu powierzy misję tworzenia rządu. Komentarzy na ten temat nie zabraknie też w Polskim Radiu Białystok. Zachęcam do słuchania nas, a dziś gośćmi w grach politycznych byli poseł Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki.
Dziękuję bardzo.
Oraz poseł Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia za tydzień, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.